Sytuacja polityczna w Europie w XIX wieku. Radość i nadzieja. Smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. Nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Takimi oto słowami Sobór Watykański II rozpoczyna konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym. Wynika z nich, że sytuacja polityczno-społeczna, gospodarcza i kulturalna nigdy nie pozostaje bez wpływu na życie Kościoła, a zwłaszcza na jego duchowość. Nie inaczej było w XIX wieku, o którym można powiedzieć, że był czasem burzliwych przemian dokonujących się niemal w każdej dziedzinie życia. To, co najbardziej uderza w historię Europy tego czasu, gdy śledzi się bieg wydarzeń bezpośrednio po rewolucji francuskiej, to ustawiczne działania wojenne prowadzone m.in. przez wojska napoleońskie. Miały one na celu głównie dominację Francji nad innymi krajami. Chwilowym uspokojeniem sytuacji po upadku Napoleona Bonapartego był Kongres Wiedeński, czyli międzynarodowa konferencja przedstawicieli 16 największych państw europejskich. Trwała ona od września 1814 roku do czerwca roku następnego. Jej celem było zrewidowanie zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi. Na marginesie warto dodać, że Kongres Wiedeński, jako forum najwyższych przedstawicieli krajów europejskich, był wydarzeniem dość kuriozalnym. Zgromadził on 150 monarchów, około 500 dyplomatów i około 100 tysięcy różnych gości. Mimo iż oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na 1 listopada 1814 roku, to nigdy do niego nie doszło. Ani razu nie było obrad plenarnych. Natomiast bez przerwy odbywały się okazałe bale i rauty, podczas których zapadały najważniejsze decyzje. Z tej racji mówiło się, że był to kongres tańczący. Wtedy bowiem walc, który był tańcem środowiska mieszczańskiego, stał się tańcem salonowym. W związku z Kongresem Wiedeńskim powstała szybsza jego odmiana, zwana walcem wiedeńskim. Wśród biesiadników prym wiódł car rosyjski Aleksander I, który zadziwiał wszystkich wytworną umiejętnością tańczenia walca. Podczas pobytu w Wiedniu dyplomatom towarzyszyły tak zwane pokojówki, które w rzeczywistości były sprowadzonymi z Wielkiej Brytanii kurtyzanami. Ich zadaniem było wpływanie na decyzje swoich klientów albo ich szpiegowanie. Nic więc dziwnego, że uchwały Kongresu Wiedeńskiego w niejednym przypadku napawają zdumieniem, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia dotyczące granic państw, wzajemnego podporządkowania krajów czy innych istotnych spraw dla całych narodów. Nie rozwiązało to oczywiście narastających napięć polityczno-społecznych, które niebawem wybuchły z nową siłą. Liczne wojny, jakie przewalały się przez Europę w połowie XIX wieku, miały głównie na celu przywrócenie niepodległości w krajach siłą podporządkowanych mocarstwom, takim jak Austria, Francja czy Wielka Brytania. Najsilniejsze dążenia niepodległościowe w tym czasie miały miejsce we Włoszech i w Polsce, wymazanej przez zaborców z mapy świata i dodatkowo upokorzonej przez Kongres Wiedeński z likwidowaniem Księstwa Warszawskiego. Na ruchy narodowościowe pod koniec lat 40. XIX wieku nałożyła się tak zwana wiosna ludów, wywołana kryzysem gospodarczym i politycznym. Mówiąc o wiośnie ludów, mamy na myśli całą serię protestów i buntów, głównie ludności robotniczej i chłopskiej, niezadowolonej ze sposobu sprawowania władzy oraz warunków socjalno-bytowych. Ruchy rewolucyjne występowały wszędzie, z wyjątkiem Rosji, Wielkiej Brytanii i Półwyspu Iberyjskiego. Najsilniejsze natomiast były we Francji, na terenie Niemiec i Półwyspie Apenińskim. Mnożyły się ruchy chłopskie, które domagały się zniesienia pańszczyzny. Jakby tego było mało, w drugiej połowie XIX wieku Austria i Prusy zaczęły rywalizować między sobą o zjednoczenie Niemiec. Dużą rolę odegrał w tym względzie premier Prus Otto von Bismarck, nie bez racji nazywany żelaznym kanclerzem. Zasłynął on m.in. z tego, że konflikty społeczne postanowił rozwiązywać krwią i żelazem. Niemniej jednak, dzięki umiejętnej polityce i sprawowanym reformom Bismarcka, Niemcy szybko stały się jednym z najpotężniejszych państw świata. To z kolei w społeczeństwie niemieckim rozbudziło nastroje nacjonalistyczne, imperialne i rasistowskie. W latach 1871-87 Bismarck przeprowadził tak zwany Kulturkampf, czyli walkę o kulturę, co faktycznie oznaczało eliminowanie Kościoła katolickiego z życia publicznego, a w zaborze pruskim oznaczało intensywną germanizację ludności polskiej. W całej tej skomplikowanej sytuacji politycznej XIX-wiecznej Europy trzeba jeszcze zauważyć, że zwykli obywatele zaczynali wpływać na losy państwa, a w każdym razie coraz bardziej interesowali się polityką dzięki powszechności oświaty i dostępności gazet. Zaczynały mnożyć się partie polityczne i związki zawodowe. Stopniowo następowało przechodzenie od absolutyzmu w sprawowaniu władzy państwowej przez monarchię konstytucyjną aż do pierwszych form demokratyzacji, czego przykładem była Francja, która w drugiej połowie XIX wieku przez jakiś czas stanowiła republikę, czy też Anglia w epoce wiktoriańskiej, gdzie stopniowo wprowadzano wybory powszechne. W tyglu walk narodowo-wyzwoleńczych i przemian ustrojowych w XIX wieku coraz bardziej do głosu dochodziły skrajne ruchy społeczne, takie jak na przykład antysemityzm, przejawiający się w uprzedzeniach, a nawet wrogości w stosunku do ludności o semickich korzeniach. Był on w pewnym zakresie reakcją na sionizm, czyli żydowski ruch polityczny powstały w Europie w 80. latach XIX stulecia, którego celem było utworzenie państwa Izrael. Najbardziej jednak wyrazistym ruchem społecznym w tym okresie był socjalizm, który za zadanie stawiał sobie walkę o poprawienie pozycji klasy robotniczej. By nie wchodzić w złożoność tego zagadnienia, wystarczy tu nadmienić, że socjalizm jako ruch społeczny nie był jednolity. Jednak tym, co łączyło różne jego odmiany, było odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, możliwość ograniczenia własności prywatnej oraz promowanie sprawiedliwości społecznej. Przypomnijmy, że głównymi teoretykami socjalizmu, coraz bardziej przybierającego laickie i agresywnie ateistyczne oblicze, w tym okresie byli Karol Marx i Fryderyk Engels. Nie można nie wspomnieć doniosłego pod koniec XIX wieku, głównie w krajach anglosaskich, ruchu feministycznego, który na fali poglądów socjalistycznych dążył do zrównania praw kobiet z prawami mężczyzn. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie godziwych warunków socjalnych i płacowych dla niezliczonych rzesz kobiet i dzieci zatrudnionych w przemyśle. W późniejszym okresie ruchy feministyczne, a zwłaszcza tzw. ruch sufrażystek, domagał się pełni praw publicznych dla kobiet, w tym prawa wyborczego. W związku z nurtami nacjonalistycznymi i narodowo-wyzwoleńczymi nie brakowało działań o charakterze terrorystycznym i anarchistycznym, dla których idea nieograniczonej wolności w sferze społecznej była wartością nadrzędną. Wspomniałem ostatnio, że wśród katolików szerzyła się postawa duchowości kapliczkowej, to znaczy duchowości indywidualistycznej, która polegała na zamykaniu się w sobie, w swoim świecie wewnętrznym. Była to zarazem ucieczka od spraw świata zewnętrznego, który i tak brutalnie wdzierał się w sferę duchową. Jeśli weźmie się pod uwagę ilość i gwałtowność tych zmian w płaszczyźnie polityczno-społecznej, to trudno się dziwić, że niejeden wierny świecki czuł się zagubiony i bezsilny. Szukając stabilnego oparcia, wolał więc mocno trzymać się kościoła hierarchicznego i skupić na osiąganiu indywidualnego zjednoczenia z Bogiem. Takim postawom sprzyjał romantyzm, o którym powiem więcej w kolejnych naszych spotkaniach.